Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Okres pandemii nie sprzyjał leczeniu. Pacjenci odkładali wizyty, bo się bali. Teraz szpitale mierzą się z napływem większej liczby chorych, by skutecznie likwidować tak zwany dług zdrowotny. Potrzebują pieniędzy.
Myślę, że tutaj tych środków nie zabraknie i myślę, że ten dług zdrowotny jak najszybciej nadrobimy.
Takie zapewnienia padły na pierwszym forum ochrony zdrowia w Wąsowie koło Nowego Tomyśla.
Endometrioza to postępująca i wyniszczająca choroba kobiecego układu rozrodczego. Są kobiety, które na prawidłową diagnozę czekały latami.
Chodzimy do lekarzy, którym praktycznie powinniśmy ufać, zawierzamy im siebie, a tak naprawdę nie poznają się na naszej chorobie. No i gro tutaj dziewczyn jest takich, które po prostu chodziły, odbijały się od drzwi do drzwi.
W Poznaniu odbyły się pierwsze endowarsztaty dla kobiet.
Powiemy też o kolejnych ułatwieniach dla pacjentów, tym razem dla chorych wyjeżdżających na leczenie sanatoryjne.
Od 1 lipca pełną parą ruszają tak zwane e-skierowania na leczenie uzdrowiskowe. Myślimy, że w znaczny sposób ułatwi to komunikację, procedurę.
Wyjaśnimy, jak będzie działać e-skierowanie do sanatorium.
Na koniec zapytamy, jakie okulary wybrać, by dobrze chronić oczy przed słońcem.
Ciemne okulary powodują poszerzenie źrenicy. Jeśli nie ma odpowiedniego filtra, więcej takiego promieniowania dostaje się do wnętrza oka i jest w stanie spowodować większe spustoszenia.
Czego jeszcze się wystrzegać, to doradzą nasi eksperci. Zapraszamy.
Na zdrowie.
Szpitale odrabiają zaległości wywołane pandemią. Jak wielu chorych zrezygnowało z leczenia w tym okresie, widać po tegorocznych nadwykonaniach placówek.
W całym kraju przez pierwsze 3 miesiące tego roku szpitale przekroczyły budżety przyznane im przez NFZ średnio o 10%. To oznacza, że o tyle więcej świadczeń udzieliły porównując rok do roku. Między innymi o sytuacji szpitali rozmawiali uczestnicy pierwszego Forum Ochrony Zdrowia w Wąsowie koło Nowego Tomyśla.
Wróciliście Państwo do tej działalności już po pandemicznej tak w 100%, można powiedzieć?
Tak. I to w takich dobrych 100%.
Wicedyrektor szpitala imienia Strusia w Poznaniu, Mariusz Stawiński.
110%, 112% mamy ponad ryczałt przyznany.
Czyli taka średnia krajowa.
Tak. Mimo, że do samego końca mieliśmy oddziały covidowe, więc to rozpoczęcie to też było takie troszeczkę dla nas trudne, bo pacjenci uosobiali cały czas ze szpitalem covidowym naszą placówkę.
Z czym pacjenci przede wszystkim wrócili po tym okresie pandemii? Co jest takie potrzebne na teraz?
Mogę powiedzieć tak, że 40% pacjentów przychodzi przez SOR do szpitala, a więc to są stany niestabilne, wymagające nagłego postępowania. I to przede wszystkim. To jest zaostrzenie chorób układu krążenia, choroby onkologiczne, wszystkie te schorzenia, które podczas pandemii miały ograniczony dostęp do usług.
Musimy naprawdę bardzo szybko ten okres stracony pandemii nadrobić.
Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.
Bo szczególnie w chorobach onkologicznych czas jest bardzo ważny.
A pacjenci wrócili do placówek służby zdrowia? Leczą się po tej pandemii? Bo był taki okres, kiedy omijali z daleka szpitale, przychodnie.
Tak, w tej chwili widzimy, że zdecydowanie jest więcej pacjentów. Także jeżeli chodzi właśnie także o onkologię, nadrabiamy okres diagnostyki, bo te niektóre zabiegi także i proces diagnostyczny był przekładany, a wiemy, że to jest bardzo ważne. Także dajemy dość duże środki właśnie na te dwie dziedziny. Z Narodowej Strategii Onkologicznej to jest ponad 5 miliardów dodatkowych pieniędzy, dla kardiologii ponad 3 miliardy, oprócz tego, co finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, więc myślę, że tutaj tych środków nie zabraknie i myślę, że ten dług zdrowotny jak najszybciej nadrobimy.
Szpitale potrzebują pieniędzy, żeby działać dalej, żeby nadrabiać ten dług. Rozumiem, że te pieniądze popłyną.
Tak, chcemy pomagać tym szpitalom i to robimy. Szczególnie chcemy wesprzeć szpitale powiatowe, czyli te szpitale, które są najbliżej mieszkańców, najbliżej pacjenta, bo one także niestety przez pandemię wykazują, że mają problemy finansowe, więc chcemy im te problemy w tej chwili złagodzić zdecydowanie, aby także tam mogli trafiać pacjenci na to nawet wstępną diagnozę, te wstępne badanie i potem ewentualnie trafiać do ośrodków specjalistycznych.
Duże wyzwanie przed dyrektorami, wzrost kolejny płacy minimalnej od 1 lipca. Będą na to pieniądze?
Tak, to bardzo wyraźnie wybrzmiało w czasie naszego spotkania i co podkreślają dyrektorzy, że te wstępne ich kalkulacje i symulacje, które będą, jeżeli chodzi o wzrost wynagrodzenia od 1 lipca, są dla nich zadowalające. Pewien dyskurs jest na temat poprzedniej podwyżki, ale myślę, że to w ramach wzajemnej dyskusji i rozmów to także da się wypracować, żebyśmy wszystkie strony były zadowolone.
Ta zapowiedź większego finansowania Państwa cieszy, to jest dobre.
Bardzo nas cieszy. Przede wszystkim to, co pan minister powiedział, że po ponad ryczałt będą wyrównania. No to nic, tylko świadczy o tym, że będziemy mogli tych pacjentów w dalszym ciągu przyjmować, leczyć i będziemy to robić sprawnie.
To trudno powiedzieć, dopiero jak poznamy, to będziemy mogli dać swoją opinię.
Prezes szpitala HCB w Poznaniu, Lesław Lenartowicz.
Bo na razie to jest propozycja, jeżeli rzeczywiście tak jak tutaj jest to przedstawione, że będzie to zróżnicowane, będą odpowiednie ilości punktów i tak dalej, to jest to też forma jak gdyby finansowania służby zdrowia i może dobra, bo z tego względu, że dostają to te oddziały czy te jednostki, które wykonują to, więc w związku z tym nie ma największego problemu, żeby to tak funkcjonowało. No to tylko ta wartość punktu będzie decydowała o tym, czy jesteśmy w stanie wtedy pokryć rzeczywiście i wzrost koszt płac, które są obowiązkowe, te wzrosty od 1 lipca, plus oczywiście sprawy związane z inflacją i tak dalej, i tak dalej. Także jest nadzieja, zobaczymy, jak to już będzie w realizacji.
U Państwa nadwykonania o ile?
Dużo, więc tutaj trudno nam teraz zobaczyć i musimy to wszystko policzyć.
Nie? Też więcej na internę, na chirurgię?
Tak, bo zarówno internę, jak i chirurgia, no to wiele procedur było niedoszacowanych, w związku z czym to niedoszacowanie tych procedur powodowało, że te oddziały były deficytowane, są no, podstawowymi oddziałami, prawda? Kiedyś to interna chirurgia, czy zabiegowi, nie zabiegowi, na tym się kończyło. Teraz to jest możliwość zróżnicowania jeszcze oczywiście na inne zabiegowe, nie zabiegowe, ale zawsze podstawą jest interna chirurgia. I to w ostatnim okresie czasu, ze względu też na zmianę profilu pacjentów, coraz więcej chorych, chorzy nie są jak gdyby tylko z jedną jednostką chorobową. Wiek pacjentów się wydłuża, przebywa chorób, w związku z czym jak gdyby nakłady na leczenie tych pacjentów są potrzebne coraz większe.
Jeżeli popatrzymy na specjalności zabiegowe, ja jestem chirurgiem, więc wiem, że to są dość kosztochłonne czasem procedury i one może były niestety gorzej finansowane, bo szpitale sygnalizowały właśnie, że oddziały chirurgiczne przynoszą niestety straty. Dlatego, że w tej chwili mamy nową wycenę, myślę, że ona już zadowoli oddziały chirurgiczne. Także interniści, prawda, czy oddziały chorób wewnętrznych, szczególnie po pandemii, mają tych pacjentów bardzo dużo. Także chcemy tutaj także dołożyć tych środków i te nowe wyceny już są zrobione. Położnictwo i ginekologia, no to jest jakby odwieczny problem, ponieważ no niestety tych porodów mamy z roku na rok coraz mniej. Chcemy, żeby jednak posyliło się więcej dzieci, więc tutaj także chcemy dołożyć środków, aby te oddziały ginekologiczno-położnicze nie przynosiły aż tak dużych strat.
O choroba! Jak to się leczy?
Co dziesiąta kobieta w Polsce może chorować na endometriozę. Wiele z nich o tym nie wie albo uzyskuje diagnozę po wielu latach cierpień.
W Poznaniu odbyły się pierwsze endowarsztaty dla kobiet zorganizowane przez Fundację Pokonać Endometriozę.
Życie dla młodej dziewczyny w bólu to znaczy trochę takie wyalienowanie, trochę postrzeganie nas jako hipochondryczki, a bo ciebie wiecznie boli, bo ty wiecznie jesteś niedysponowana, bo ty nie chcesz ćwiczyć. Ta dziewczyna w głowie sobie kładzie, co ze mną jest nie tak.
Generalnie wszyscy mówią, no jesteś kobietą i masz okres, to musi boleć.
Tak, bo taka twoja uroda, bo taka twoja natura, a teraz już wiemy, no po tylu latach niestety, że to nie jest, nie, no to nie jest normalne.
Sala wypełniona po brzegi, to znaczy, że potrzeba jest ogromna.
Ogromna.
Lucyna Jaworska-Wojtas, prezes Fundacji Pokonać Endometriozę.
Szerzenie tej świadomości o tej chorobie, bo nie zawsze ta wiedza jest taka adekwatna do tego, jak powinno być, bo dużo jest też mitów, na które dziewczyny muszą sobie odpowiedzieć, a tutaj miały specjalistów. Ci specjaliści byli również z dziedziny endometriozy, ale leczenia bólu, dietetyki, fizjoterapii. Nawet na koniec robimy taniec biodanza, który leczy psychikę.
Rafał Szabłowski, Centrum Medycyny Konopnej. Od 2 lat obserwujemy bardzo wiele osób, bardzo wiele pacjentek, które zgłaszają się do nas z problemem bólu w endometriozie. Medyczna marihuana od wielu lat zdobywa coraz większą popularność w leczeniu bólu w endometriozie. W ostatnim czasie ukazało się szereg badań pokazujących bardzo pozytywny wpływ tej terapii na zmniejszenie dolegliwości u pacjentek z endometriozą.
Wydawałoby się, że endometrioza to przede wszystkim musi być leczenie operacyjne.
Marihuana medyczna nie leczy samej choroby, natomiast leczy objawy bólowe i w tym kontekście jest uzupełnieniem terapii chirurgicznej.
Jakie najczęściej były pytania ze strony Pan?
Pytania dotyczyły przede wszystkim profilu bezpieczeństwa, bo powszechnie marihuana jest uważana za używkę w Polsce. Natomiast marihuana medyczna jest od wielu lat uznanym lekiem na całym świecie, w Polsce dostępnym legalnie od 2017 roku.
Chodzimy do lekarzy, którym praktycznie powinniśmy ufać, zawierzamy im siebie, a tak naprawdę nie poznają się na naszej chorobie. No i gro tutaj dziewczyn jest takich, które po prostu chodziły, odbijały się od drzwi do drzwi, od lekarza do lekarza. Ja miesiączki zawsze miałam bardzo bolesne. Chodziłam do lekarza, twierdził, że taka nasza uroda, miesiączka musi boleć. To, że jest obfita, też musi być. Mam przed miesiączką brać, to były jego odpowiedzi, faszerować się lekami przeciwbólowymi.
Dorota Olanin, dietetyk kliniczny, psychodietetyk. Pracuję z pacjentkami chorymi na endometriozę tak mniej więcej od 5 lat.
Udaje się zmniejszyć ból endometriozy i dolegliwości wszystkie związane z tą bardzo ciężką chorobą właśnie przez dietę?
Oczywiście. Ja bym tego nie nazwała dietą, bo to jest troszkę taki styl życia, terapia żywieniowa. Całe te nasze działania to jest przede wszystkim zlokalizowanie niedoborów pokarmowych, namierzenie nietolerancji pokarmowych, alergii, atopii. Wszystko to się wiąże z funkcjonowaniem jelit, które bezpośrednio są właśnie, można powiedzieć, zaatakowane przez endometriozę, bądź motoryka jelita jest zaburzona i rzeczywiście poprzez ułożenie takiego planu życia jesteśmy naprawdę w stanie zmniejszyć ten ból i czasami jest to bardzo spektakularna zmiana, no i też pozwala to pacjentkom dotrwać do zabiegu, bo też trzeba wiedzieć, że dieta nie zniweluje i nie zlikwiduje choroby, natomiast bardzo zmniejszy symptomy.
W konkretach?
Przede wszystkim są 4 takie filary. Ja zawsze mówię 4 nogi od stołu, które niestety ciągną nasze żywienie w dół. Jest to pszenica, dużej ilości taniego, tandetnego nabiału. 3. rzecz to są czerwone mięsa. A 4. rzecz, czyli ta, która wszyscy powinniśmy się zastanowić nad spożywaniem, czyli żywność przetworzona i cukier.
Ja choruję od 18 roku życia. Chorobę miałam zdiagnozowaną 10 lat później. Czekała mnie duża operacja i dzięki temu dopiero zaczęłam żyć w komforcie i zrozumiałam, co to znaczy żyć bez bólu. Niestety te operacje są dosyć kosztowne. Udało mi się, że tak powiem, zebrać fundusze i ta praca została wykonana. I od 2019 jest komfort. Później byłam operowana w Warszawie. To już były operacje na Narodowy Fundusz Zdrowia. One były oczywiście we mniejszym zakresie, bo mówmy się, że te placówki budżetowe, państwowe nie mogą sobie pozwolić na tak długie operacje. Moja operacja w 2019 roku trwała 8 godzin.
No musiałam zorganizować, jak to się mówi, zbiórkę, ale się udało, jestem po i jestem dobrej myśli.
Powiedzmy, jaki to jest koszt, bo to jest ważne i to też o to walczy fundacja, żeby te operacje były dostępne dla kobiet w ramach NFZ.
Każda jest innym przypadkiem. W moim przypadku operacja kosztowała 50 tysięcy złotych.
Cieszę się, bo dzisiaj jest ze mną moja przyjaciółka, która nie była zdiagnozowana od lat, znaczy nadal nie jest zdiagnozowana, ale cierpi na podobne bóle. Zaproponowała mi obecność w tych warsztatach, porozmawiała z lekarzem. Widzę, że jakby psychicznie troszeczkę lepiej.
Te młode dziewczyny cały czas poszukują. Więc tutaj jest właśnie dla tych dziewczyn, żeby skrócić im czas poszukiwania i żeby one mogły szybciej dotrzeć do tych ekspertów. Ta społeczność właśnie ma się integrować, ma tworzyć grupy właśnie wsparcia, które będą między sobą też prowadziły różnego rodzaju wymiany informacji, zdań, spotykały się. Następnym ruchem jest zaproszenie dziewczyn na warsztaty gotowania, endogotowania. Wówczas będziemy uczyły dziewczyny, jak łączyć produkty, jak gotować, jak ze smakiem zjeść produkty, które są przeciwzapalne.
Fundacja Pokonać Endometriozę zaprasza zainteresowane kobiety na kolejne spotkania grupy Endo Poznań. Szczegóły na Facebooku Fundacji.
Magazyn na zdrowie.
Po receptach i elektronicznych skierowaniach do specjalisty teraz znikają papierowe skierowania do sanatorium. To ważna informacja dla tych, którzy planują wyjazd na takie leczenie. Teraz będzie po prostu łatwiej.
Od 1 lipca lekarz kierujący pacjenta na takie leczenie będzie musiał wystawić dokument w formie elektronicznej. To odciąży często schorowanych pacjentów, którzy teraz takie papierowe skierowanie musieli dostarczyć do oddziału NFZ osobiście albo pocztą.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Wielkopolan, którzy chcą wyjechać do sanatorium, nie brakuje.
Dawno nie byłam i teraz idę złożyć dokumenty dopiero.
Jest potrzeba wyjazdu, rozumiem, na leczenie.
No jak pani widzi, przestałam chodzić.
Ja w sprawie męża przyszłam, bo tam miał takie... Był w sanatorium, musiał wrócić, bo miał tam biopsję i teraz po prostu na nowo załatwiamy.
Z tego co lekarz pisze, no to ja mam akurat wskazanie. Jeżeli jest wskazanie, to raczej się jedzie tam, gdzie się chce. Ja akurat może, bo w góry się nie nadaje.
Możemy złożyć takie skierowanie, natomiast tego lata już na pewno nie wyjedziemy.
Mówi kierownik działu lecznictwa uzdrowiskowego wielkopolskiego NFZ Radosław Węc.
4,5 tysiąca miesięcznie takich skierowań potwierdzamy, więc tak około, jeżeli chodzi o wakacje, czerwiec, lipiec, sierpień, no około 13 tysięcy osób.
Czas oczekiwania na wyjazd to w tej chwili około 8 miesięcy. Wyjadą ci, którzy skierowania złożyli zimą.
Obecnie okres oczekiwania na leczenie sanatoryjne skrócił się około miesiąca od początku roku. Zapotrzebowanie wróciło do czasów sprzed pandemii, a nawet się zwiększyło, bo od początku roku wpłynęło ponad 20 tysięcy skierowań, co w ostatnim czasie jest naprawdę bardzo dużym wzrostem zainteresowania.
Teraz łatwiej będzie załatwić formalności związane z wyjazdem. Nie trzeba będzie przekazywać funduszowi papierowego skierowania wystawionego przez lekarza.
Przede wszystkim ma być łatwiej dla pacjentów.
Mówi Mikołaj Woźniak z wielkopolskiego NFZ.
Żeby nie musieli ze skierowaniem na leczenie uzdrowiskowe przyjeżdżać albo wysyłać go do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia. Takie skierowania będą przez lekarzy wystawiane w formie elektronicznej, czyli od razu po wystawieniu będą trafiały właśnie do oddziału wojewódzkiego NFZ.
Od 1 lipca będą e-skierowania, czyli nie będzie trzeba przychodzić tego wszystkiego załatwiać. To jest ułatwienie, myśli pani?
Nie wiem. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Ja jeszcze mam papierowe i mi moja pani doktor próbowała pisać. Dopiero przyszłam tutaj i dowiedziałam się, że to jeszcze nie działa i dlatego mam papierowe.
Trzeba przyjść i tu siedzieć. No i co potem dalej będzie, że będzie bez kolejki? Uważa pani, że to polepszy sprawa?
Ograniczamy ten element, kiedy pacjent musiał przyjechać, przywieźć skierowanie albo wysłać je do oddziału wojewódzkiego. W tym momencie po wystawieniu skierowania ono będzie trafiało do oddziału wojewódzkiego. Tutaj będzie potwierdzane i pacjent będzie otrzymywał od nas informację najpierw o tym, jaki numer ma to skierowanie, dzięki czemu będzie mógł sprawdzić swoje miejsce na liście oczekujących, a później na minimum 2 tygodnie przed wyjazdem, przed tym terminem leczenia uzdrowiskowego, będzie otrzymywał już oficjalne pismo z miejscem tego leczenia i z dokładnym terminem turnusu.
Od 1 lipca pełną parą ruszają tak zwane e-skierowania na leczenie uzdrowiskowe. No, myślimy, że w znaczny sposób ułatwi to komunikację, procedurę.
Lekarz do e-skierowania dołączy teraz wyniki badań pacjenta.
Będzie to się działo bezpośrednio między lekarzem, nami, no a potem już pacjentem, ale tylko i wyłącznie w formie elektronicznej.
W naszym regionie nie ma żadnego uzdrowiska, dlatego pacjenci wyjeżdżają dalej.
Najbliższe mamy Cichocinek, Inowrocław, Wieniec, które oczywiście cieszą się dużą popularnością.
Jest bardzo dobra baza zabiegowa, no jest rewelacyjna kuchnia i obsługa miła, co tu więcej dodać?
W Chocinie Zdrowie to jest w ogóle pięknie. Jest dużo zabiegów, są bardzo mili ludzie.
Cieszy się to jak zwykle olbrzymim zainteresowaniem. W tej kwestii się nic nie zmieniło.
No jestem zadowolona. Byłam w ubiegłym roku w Ciechocinku na przykład. Pierwszy raz byłam w 2013 roku.
Pacjenci bardzo chętnie jeżdżą. To z reguły osoby starsze, nie zawsze zmotoryzowane. Te, które mają trudności większe w poruszaniu, no to są te miejscowości, które są przez takie osoby wybierane. Oczywiście preferencje są też niezmienne, czyli województwo zachodniopomorskie, dolnośląskie, no i oczywiście Małopolska.
No ja byłam już, to byłam Kołobrzeg, Dąbki, Krynica, Zdrój.
Czy można wybrać sobie miejsce, czy nie ma takiej opcji?
No tak, wie pani, ja to przedtem, to jak te początki, to chodziłam na zwroty, jak były, nie? Bo tak sobie dopasowałam do mojego urlopu, nie?
Czyli ktoś rezygnował, było miejsce, można było
w kolejkę wcisnąć.
Teraz lekarz nie może wskazać miejsca wyjazdu pacjenta. Miejsce i termin ustala NFZ. Chory może się od tego odwołać.
Jeżeli jest to zwrot medycznie uzasadniony, pacjent otrzymuje nowy termin, czasami miejsce leczenia, bo od tego również się odwołuje. Nie ma takiego pojęcia jak koniec kolejki. Ewentualnie, jeżeli zwrot jest uznany za medycznie czy też merytorycznie nieuzasadniony, pacjent musi całą procedurę zacząć od początku. Jeżdżą również osoby młode, jeżdżą osoby po wypadkach, osoby z przewlekłymi schorzeniami, także no myślę, że ten przedział wiekowy jest naprawdę szeroki.
Małżonkom udaje się razem wyjechać na takie leczenie, choć nie zawsze.
Staramy się te skierowania zawsze łączyć, no natomiast jest to zależne od stanu zdrowia i od występowania podobnych schorzeń.
Żyjmy zdrowiej! Czas na porady.
lato w pełni, dlatego na koniec kilka porad. Unikajmy tak zwanych odpustowych okularów przeciwsłonecznych za kilka złotych. Przestrzegają okuliści. Okulary, z których korzystamy w słoneczne dni, powinny mieć przede wszystkim filtr ochronny potwierdzony certyfikatem.
Dlaczego tanie to w tym przypadku znaczy niebezpieczne dla oczu? O tym moi rozmówcy.
Coraz częściej lekarze okuliści zalecają noszenie okularów przeciwsłonecznych. Na co powinniśmy my, pacjenci, zwrócić uwagę, kupując takie okulary?
Na pewno na jakość.
Profesor Jarosław Kocięcki, kierownik Katedry Okulistyki i Kliniki Okulistyki w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego w Poznaniu.
Nie warto kupować na byle stoisku, byle jakich okularów, nawet tych, które nam się podobają. Myślę, że warto kupować okulary firm znanych, które są firmami sprawdzonymi, polecanymi przez optyków, doświadczonych optyków.
A co się dzieje z okiem, jeżeli założę takie okulary kupione na stoisku za powiedzmy 30 zł?
Takie filtry z reguły nie posiadają odpowiednich filtrów UV. A w związku z tym promieniowanie o takiej niekorzystnej dla oka długości fali może spowodować pewne niepożądane efekty na dnie oka, konkretnie w plamce, w siatkówce.
Jest to nawet, powiedziałabym, niebezpieczne.
Daria Ciszak, właścicielka salonów optycznych.
Ponieważ jeżeli nie ma tej ochrony przeciwko światłu ultrafioletowemu, zaciemniając sobie oczy, źrenica się otwiera, wchodzi jeszcze więcej tego światła, czyli jeszcze bardziej sobie szkodzimy.
To znaczy, że wtedy lepiej nie nosić okularów, niż nosić takie właśnie okulary tanie?
To jest kwestia szerszego może wykładu, ale tak z grubsza można powiedzieć, ciemne okulary powodują poszerzenie źrenicy. Jeśli nie ma odpowiedniego filtra, odpowiedniego blokera, więcej takiego promieniowania dostaje się do wnętrza oka i teoretycznie przynajmniej jest w stanie spowodować większe spustoszenia. W przypadku okularów posiadających odpowiednie filtry to zagrożenie jest o niebo mniejsze.
Oczy trzeba chronić. Naprawdę warto zainwestować w soczewki dobrej jakości. To nie są wcale aż tak duże wydatki, bo w tej chwili naprawdę tych firm, tych produktów jest sporo, ale filtry UV muszą być.
A jaki jest minimalny poziom tych filtrów, który powinniśmy zawsze mieć, jeżeli chodzi właśnie o okulary przeciwsłoneczne?
Producenci mówią, że to jest takie 400 UV, to jest taka ochrona. Nie zawsze jest to jakby informacja dostępna na produkcie, ponieważ no są też takie naklejki czasami na soczewkach, ale w tych produktach premium jest to bardziej opisane w karcie produktowej albo informacja przekazywana sprzedawcy. Także kupujmy okulary przeciwsłoneczne w salonach optycznych i pytajmy o tą ochronę ultrafioletową. Możemy również pomyśleć o soczewkach z polaryzacją. Wszystko zależy, do czego potrzebujemy, gdzie będziemy się w nich poruszać, gdzie wyjeżdżamy. No i również istotne jest zabarwienie tej soczewki, bo mogą być to bardzo ciemne soczewki na takie ostre światło, a też takie barwienia w granicach 30-40%, które są w tej chwili nawet bardzo modne, które chronią nas na takie pochmurne dni. Element stroju, stylizacja i pełna ochrona.
Czy szczególnie dzieci są właśnie narażone na takie działanie niepożądane promieni słonecznych albo właśnie psucie oka przez takie tanie okulary?
Myślę, że to dotyczy wszystkich. Ważne też przy tej okazji chciałbym powiedzieć, żeby nie wpatrywać się bezpośrednio w słońce. To czasem się zdarza, ludzie obserwują albo zaćmienie słońca, albo jest takie kolokwialne określenie, ładuję akumulatory. To nie jest najlepsze rozwiązanie. Jest bardzo niebezpieczne.
Dodajmy jeszcze, w przypadku, gdy nie chcemy nosić okularów przeciwsłonecznych, dotyczy to zwłaszcza dzieci, warto w bardzo słoneczne dni nosić kapelusze i czapki, które tworząc cień, osłaniają oczy przed szkodliwym promieniowaniem UV.
I tymi wakacyjnymi radami kończymy nasz program. Zapraszamy za tydzień o tej samej porze, ale też na naszą stronę internetową, gdzie można znaleźć wcześniejsze odcinki naszego programu. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.